Jeźdźcy byli już gotowi, konie zniecierpliwione tańczyły w miejscu. Hobbit także już czekał niecierpliwie, żeby wreszcie skończyła się scena pożegnania. Z kolei Theoden dał rozkaz Eomerowi, ten podniósł rękę i krzyknął głośno. Oddział ruszył. Wyjechali jarem i dalej przez zieloną roztokę, a potem skręcili ostro ku wschodowi na ścieżkę, która na odcinku mniej więcej mili biegła wzdłuż podnóży górskiego łańcucha, następnie zaś zataczała łuk ku południowi i znikała wśród gór. Aragorn z szańca patrzył za oddalającym się królewskim pocztem. Kiedy oddział zginął mu z oczu, zwrócił się do Halbarada. Pożegnałem trzech przyjaciół, których wszystkich kocham, a najmniejszego z nich nie mniej niż wielkich, rzekł. Nie wie on, ku jakiemu losowi podąża, lecz gdyby wiedział, nie cofnąłby się na pewno. Ludek z Shire'u jest mały wzrostem, ale wielkie ma zalety, powiedział Halbarad. Nic prawie nie wie o długich latach naszych trudów na straży jego granic. Nie żal mi jednak, że się dla niego trudziłem. Losy nasze są teraz związane, odparł Aragorn. A mimo to trzeba się było dzisiaj rozstać. Teraz muszę coś zjeść na prędce i nie zwlekając ruszymy także. Chodź, Legolasie. Chodź, Gimli. Chcę z wami porozmawiać. Razem wrócili do fortecy, lecz przy stole Aragorn długo milczał, a dwaj przyjaciele nie odzywali się, czekając, by przemówił pierwszy. W końcu Legolas przerwał milczenie. — Mów — powiedział do Aragorna. — Zrzuć z serca, co na nim ciąży. Otrząśnij się ze smutku. Co się stało przez tych kilka godzin, które upłynęły od Szarego Brzasku, gdy wróciliśmy do tej posępnej twierdzy? Stoczyłem walkę cięższą dla mnie niż wielka bitwa o rogaty gród, odparł Aragorn. Zajrzałem w kryształ Ortanku.
Zajrzałeś w ten przeklęty, zaczarowany kryształ? Krzyknął Gimli z trwogą i zdumieniem. Czy to znaczy, że widziałeś... jego? Nawet Gandalf bał się tego spotkania.
Zapominasz, z kim mówisz? Surowo odparł Aragorn i oczy mu rozbłysły. Czyż u bram Edoras nie rozgłosiłem przysługującego mi tytułu? Nie, mój Gimli, ciągnął łagodniejszym już tonem. Twarz mu się rozpogodziła, lecz wyglądał jak ktoś, kto wiele nocy spędził bezsennie na ciężkiej pracy. Nie, moi przyjaciele, jestem prawowitym panem tego kryształu. Mam zarówno prawo, jak i siłę, by go użyć. Tak przynajmniej sądziłem. Co do prawa nie można go podać w wątpliwość. Ale siły zaledwie starczyło na tę próbę. Odetchnął głęboko. Była to straszna walka i zmęczenie po niej jeszcze nie minęło. Nie odezwałem się do tamtego ani słowem i w końcu zmusiłem kryształ do posłuszeństwa mojej woli. Już to samo będzie dla nieprzyjaciela przykrą porażką. Poza tym zobaczył mnie. Tak, Gimli, zobaczył mnie, ale w innej postaci niż ty mnie widzisz w tej chwili. Jeśli to wyjdzie mu na pożytek, zrobiłem błąd. Myślę jednak, że nie. Wiadomość, że żyję dotychczas i chodzę po ziemi, jest dla niego bolesnym ciosem. Nie wiedział bowiem o tym do dziś. Nie zapomniał wszakże Isildura i miecza Elendila. Teraz, w rozstrzygającej godzinie, gdy przystępuje do urzeczywistnienia wielkiego planu, ukazał mu się spadkobierca Isildura i jego miecz. Pokazałem mu bowiem ostrze przekute na nowo do walki z nim. Nie jest tak potężny, by nie znał już lęku. Nie, jego także nękają wątpliwości.
Ale włada potężnym państwem, rzekł Gimli. I teraz pewnie tym szybciej uderzy.
Pospieszne ciosy zwykle chybiają celu, odparł Aragorn.
Musimy naciskać wroga. Już nie pora czekać biernie na jego pierwszy ruch. Wiedzcie też, przyjaciele, że patrząc w kryształ dowiedziałem się wielu rzeczy. Dostrzegłem poważne niebezpieczeństwo grożące Gondorowi z nieoczekiwanej strony od południa. Dzieje się tam coś, co odciągnie znaczną część sił od obrony Minas Tirith. Jeżeli nie zażegnamy tej groźby, lękam się, że gród upadnie, zanim upłynie 10 dni.
A więc musi upaść, powiedział Gimli.
Jakiej bowiem pomocy możemy mu udzielić z takiej odległości? Jak moglibyśmy zdążyć na czas?
Nie mogę wysłać posiłków, a więc muszę iść sam, odparł Aragorn. Jest tylko jedna droga przez góry, która zaprowadzi nas do nadbrzeżnych krain, zanim los Minas Tirith będzie przesądzony.
Ścieżka umarłych.
Ścieżka umarłych, powtórzył Gimli, okropna nazwa. Zauważyłem też, że Rohirrimowie bardzo jej nie lubią. Czy żywi mogą użyć tej drogi i nie zginąć na niej? A nawet jeśli przejdziemy, cóż znaczy nas trzech przeciw potędze Mordoru?
Nikt z żywych nie zapuszczał się na tę ścieżkę, odkąd Rohirrimowie osiedli w tym kraju, powiedział Aragorn. Jest bowiem dla nich zamknięta. Lecz w czarnej godzinie spadkobierca Isildura może jej użyć, jeśli mu starczy odwagi. Słuchajcie, oto jaką radę przynieśli mi synowie Elronda z Rivendell od swego ojca, najznakomitszego mędrca uczonego w księgach dziejów. Niech Aragorn pamięta o słowach wróżby i o ścieżce umarłych.
Jak brzmią słowa wróżby? Spytał Legolas.
Wieszczek Malbet za czasów Arwedui, ostatniego króla na Fornoście, przepowiedział tak. Nad krajem wielki zaległ cień, na zachód czarnym skrzydłem sięga, drżą mury wieży, ku monarchów grobom nadciąga zguba, budzą się umarli. Bije godzina dla wiarołomców, aby stanęli znów u głazu Erech, gdzie im głos rogu echo gór przyniesie. Czyj to róg zagra? Kto rzuci wyzwanie i lud z pomroki wskrzesi zapomniany? Potomek tego, któremu przysięgli. Z północy przyjdzie w wyrocznej godzinie i drzwi przekroczy na ścieżce umarłych.
Tajemnicza ścieżka, ale dla mnie również tajemnicze są te wiersze, rzekł Gimli.
Jeżeli je mimo to trochę rozumiesz, proszę cię, chodź ze mną tą ścieżką, którą obrałem, powiedział Aragorn. Nie wstępuję na nią chętnie. Zmusza mnie do tego konieczność. Ty jednak, jeżeli pójdziesz, musisz to zrobić z własnej wolnej woli, inaczej nie zgodzę się wziąć cię ze sobą. Wiedz, że czeka cię zarówno wiele trudu, jak i strachu, a może coś jeszcze gorszego.
Pójdę z tobą nawet ścieżką umarłych i wszędzie, gdzie poprowadzisz, rzekł Gimli.
Ja także pójdę z tobą, powiedział Legolas. Elf bowiem nie lęka się umarłych.
Mam nadzieję, że lud zapomniany nie zapomniał sztuki wojennej, dodał Gimli. W przeciwnym razie daremnie byśmy go trudzili.
Przekonamy się, gdy staniemy na Erech, jeżeli w ogóle tam dojdziemy, odparł Aragorn. Przysięga, którą złamali, obowiązywała ich do walki z Sauronem. Muszą więc walczyć, aby jej dopełnić. Na Erech stoi czarny głaz, przywieziony, jak mówią, przez Isildura z Numenoru. Ustawiono go na szczycie i tu król gór przysiągł Isildurowi służbę w zaraniu królestwa Gondoru. Kiedy Sauron powrócił i odzyskał potęgę, Isildur wezwał lud gór do wypełnienia zobowiązań przysięgi. Górale wszakże odmówili, ponieważ Ongi za czarnych lat składali hołd Sauronowi. Wówczas Isildur powiedział królowi gór: będziesz ostatnim królem swego plemienia. Jeśli Numenor okaże się potężniejszy od czarnego władcy, niechaj na lud twój spadnie ta klątwa. Oby nigdy nie zaznał spoczynku, póki nie uczyni zadość przysiędze. Wojna bowiem potrwa przez niezliczone wieki, a nim się zakończy, będziecie raz jeszcze wezwani do walki. Górale uciekli przed gniewem Isildura i nie ośmielili się wziąć udziału w wojnie po stronie Saurona. Kryli się po tajemnych zakątkach górskich, unikając spotkań z innymi plemionami i wycofując się coraz wyżej między nagie szczyty, aż wyginęli z czasem. Ale groza umarłych, co nie zaznali spoczynku, przetrwała na Erech i wszędzie, gdzie kiedyś żył ten lud. Tam więc muszę iść, skoro spośród żyjących nikt mi nie może pomóc.
Aragorn wstał.
W drogę, zawołał, dobywając miecza, który błysnął w półmroku zamkowej sali. Do głazu na Erech. Szukam ścieżki umarłych. Kto gotów? Za mną.
Legolas i Gimli bez słowa wstali także i wyszli za Aragornem z sali. Na błoniu czekali milczący i nieruchomi, zakapturzeni strażnicy. Legolas i Gimli dosiedli koni, Aragorn skoczył na grzbiet Rohirrima, Halabard podniósł wielki róg, a głos jego rozległ się echem w Helmowym Jarze. Ludzie z załogi twierdzy patrzyli z podziwem, jak oddział Aragorna ruszył z miejsca galopem i niby burza przemknął przez zieloną roztokę.
Podczas gdy Theoden posuwał się zwolna górskimi dróżkami, szara drużyna szybko przebyła równinę i nazajutrz po południu stanęła w Edoras. Odpoczywała tu krótko i zaraz pociągnęła dalej w górę doliny, by dotrzeć tegoż wieczora do Dun Harrow.
Eowina powitała ich z radością, ciesząc się z takich gości, bo nie spotkała w życiu wspanialszych rycerzy niż Dunedainowie i piękni synowie Elronda, lecz najczęściej wzrok jej zatrzymywał się na twarzy Aragorna. Posadziła go po swojej prawej ręce przy stole i rozmawiali z sobą wiele. Dowiedziała się wszystkich szczegółów wydarzeń, które się rozegrały od chwili wyjazdu Theodena, a które znała dotąd jedynie ze skąpo nadsyłanych wieści. Oczy jej błyszczały, gdy słuchała o bitwie w Helmowym Jarze, o rozgromieniu napastników i o wyprawie, którą król podjął na czele swych rycerzy. W końcu powiedziała jednak: zmęczeni jesteście, zacni panowie. Powinniście teraz odpocząć. Naprędce przygotowaliśmy dla was posłania, niezbyt wygodne, ale jutro postaramy się dla miłych gości o lepsze kwatery.
Nie troszcz się o nas, pani, odparł Aragorn. Wystarczy, jeśli pozwolisz nam przespać tę noc i posilić się jutro rano. Pilna sprawa zmusza mnie do wielkiego pośpiechu. Skoro świt, wyruszymy stąd dalej.
Eowina uśmiechnęła się do niego, mówiąc: bardzo to łaskawie z twojej strony, że zechciałeś trudzić się, nadkładając tyle mil, żeby przywieźć Eowinie wieści i pocieszyć biedną wygnankę.
Nie ma na świecie mężczyzny, który by taki trud uważał za stracony, odparł Aragorn. Lecz nie przybyłbym tutaj, gdyby nie to, że droga, którą wypadło mi obrać, prowadzi przez Dun Harrow.
Widać było, że nie w smak poszła jej ta odpowiedź. W takim razie zabłądziłeś, panie.
Z Harrowdale nie ma drogi ani na wschód, ani na południe. Będziesz musiał zawrócić tą samą, która cię tu przywiodła.
Nie, nie zabłądziłem. Znam tę ziemię, po której chodziłem, zanim ty, o pani, urodziłaś się ku jej ozdobie. Jest droga z tej doliny i tę drogę wybrałem. Jutro pojadę ścieżką umarłych. Spojrzała na niego jakby gromem rażona i pobladła bardzo. Długi czas nie odzywała się, a wszyscy wokoło milczeli także.